stulecie Izba świętuje w tym roku, a 70-lecie delegatura łódzka. To ładny wiek, można powiedzieć, tej zacnej instytucji.
Ale stulatek jest żwawy, delegatura łódzka jako 70-latek również. Dzisiaj miałem możliwość podziękowania swoim współpracownikom, kontrolerom właśnie z łódzkiej delegatury, bo to oni przeprowadzili tak ważne kontrole, jak dotyczące suplementów diety, która to kontrola pokazała, że niestety w suplementach diety, które kupujemy w aptece, to są te słynne minerały, substancje na przykład odchudzające, czy substancje, które kupują mężczyźni ćwiczący na siłowniach, okazało się w wyniku naszej kontroli, że w tych substancjach czasami były pochodne narkotyków, substancje chorobotwórcze. Z Bogiem spawa.
Odbiła się szerokim echem.
I dzięki temu kontrola. Jest już projekt ustawy. Mam nadzieję, że Sejm ją przyjmie jeszcze w tej kadencji. Zresztą delegatura łódzka to teraz kolejna niezwykle ważna kontrola dla wszystkich obywateli, dodatków do żywności. Okazuje się, że w Polsce są takie artykuły spożywcze, na przykład kiełbasa śląska, w którym jest 20 różnych dodatków. Mięso nie stanowi tam najistotniejszy czynnik. Powiedziałam o tych dwóch kontrolach, bo Najwyższa Izba Kontroli to już nie tylko wydatki publiczne, a to są kontrole ważne z punktu widzenia wszystkich obywateli.
No dobrze, to
będziemy
zapytam
walczyć
o te
i zabiegać
to zapytam o te kontrole inaczej,
Polek i Polaków.
Bo zawsze o to chciałem zapytać. Spektakularne kontrole, spektakularne informacje w mediach i tak dalej, ale co się wiąże potem z tymi kontrolami? Czy są jakieś efekty tych kontroli takie, że te informacje, które podajecie, to firmy, które na przykład produkują kiełbasę śląską, zmieniają swoją produkcję i w tej kiełbasie rzeczywiście jest mięso?
Firma, która wpuściła suplement diety z
bakterią chorobotwórczą,
natychmiast wycofała wszystkie te suplementy diety z sprzedaży. W kontekście dodatków do żywności jestem po rozmowie z szefem sanepidu, także z pełnomocnikiem rządu do spraw zdrowej żywności. Ma być to ujęte w tej regulacji, żeby to bardziej szczegółowo sprawdzać. 85% wniosków z kontroli NIK-u jest realizowanych jeszcze w trakcie trwania kontroli, czy bezpośrednio po niej. Oczywiście czasami można by ulec pokusie, żeby wniosek NIK-u był jak decyzja administracyjna, czyli do wykonania.
No właśnie.
Ale tak nie ma w żadnym demokratycznym państwie na świecie.
Czyli to by było niedemokratyczne, chce pan powiedzieć?
NIK kiedyś miał wnioski wiążące, ale to było przed rokiem 89, kiedy Najwyższą Izbą Kontroli kierował Mieczysław Moczar, czyli były szef Służby Bezpieczeństwa.
Ciemne czasy.
Standard w demokratycznych państwach świata jest taki, wnioski realizuje podmiot kontrolowany, a obywatele mają prawo, bo wszyscy znają ustalenia z kontroli, podajemy je do publicznej wiadomości, mają prawo pytać tych, którzy tymi instytucjami kierują, czy realizują wnioski, a jeżeli nie realizują, to dlaczego.
A czy istnieją takie sytuacje, że jest kontrola po kontroli?
Tak. Często robimy kontrolę.
Spektakularna kontrola, są zatrważające wyniki i potem po jakimś czasie kontrolujecie.
Odwołam się do konkretnego przykładu, konkretnej kontroli łódzkiej delegatury.
Zalecenia zostały wprowadzone
kilka
w życie.
Kilka lat temu robiliśmy taką kontrolę, gdzie pokazaliśmy, że mamy w Polsce głupi, nie waham się użyć tego słowa, przepis, który mówił, że buduje się ekrany akustyczne wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych wszędzie tam, gdzie działka przylegająca do autostrady w planie zagospodarowania przestrzennego jest zapisana jako pod możliwą zabudowę.
Zabudowy tam nie ma za tymi ekranami.
Za większością tych ekranów na odcinku Łódź-Warszawa są piękne łódzkie i mazowieckie pola
i
łąki.
Zostały zdemontowane.
Zrobiliśmy kolejną kontrolę. Po co demontować, żeby ponosić kolejne koszty? Za to nikt już ich nie buduje, bo zmieniły się przepisy prawa i praktyka działania Generalnej Dyrekcji właśnie po kontroli NIK-u. Co roku także robimy tak zwane kontrole sprawdzające w ramach kontroli budżetowej. My 2 stycznia wchodzimy rokrocznie do 300 instytucji publicznych, wszystkich ministerstw, urzędów centralnych, urzędów terenowych wybranych w poszczególnych województwach i sprawdzamy, jak realizują te instytucje wydatki w poprzednim roku. To są często bardzo głośne kontrole. Odwołam się tu do konkretnych przykładów. To przecież my wskazaliśmy, że z Funduszu Sprawiedliwości Społecznej Ministerstwo Sprawiedliwości wspierało CBA zamiast wspierać obywateli. Dzisiaj państwo widzicie ogromną kampanię reklamową, gdzie już teraz wszyscy wiedzą, że psychologowie, osoby, które mają problem na przykład z przemocą domową, tam z Funduszu Sprawiedliwości Społecznej mogą tam uzyskać pomoc. To jest też efekt naszej kontroli. Te pieniądze są całkiem inaczej dystrybuowane. Pracowników jest niestety albo aż 1600. Mamy też 16 delegatur. Delegatura łódzka, jedna z największych w kraju, ma około 50 pracowników. Dlatego z taką satysfakcją miałem możliwość teraz podziękować tym pracownikom za naprawdę świetne kontrole.
Panie prezesie, to trzy najważniejsze ostatnie kontrole. To jest nienaturalne surowce w leczeniu uzdrowiskowym. Jest rzeczywiście tak, że jedziemy odpocząć do jakiegoś ciekawego miejsca. Wiemy, że to jest z nazwy uzdrowisko, a tak naprawdę z tym uzdrowiskiem za wiele nie ma do czynienia.
Panie doktorze, jedziemy nie tylko odpocząć, ale jedziemy przede wszystkim podreperować zdrowie. Z 12 na 16 przez nas skontrolowanych uzdrowisk, uzdrowiska te nie wykorzystywały naturalnych surowców leczniczych. O czym my mówimy? To jest woda lecznicza, to jest oczywiście borowina, to są płyny siarczkowe, te wszystkie rzeczy, które wytworzyła natura.
I które powinny być w tym miejscu, gdzie jest to uzdrowisko.
Wytyczne miejsca zdrowia mówią wprost. Uzdrowiska po pierwsze są tam, gdzie te naturalne złoża są. W Polsce mamy tych uzdrowisk kilkadziesiąt, w województwie łódzkim.
Na przykład gorące źródła w Uniejowie.
W Uniejowie. I proszę sobie pomyśleć, co by pan pomyślał, gdyby w Uniejowie było tak, że wchodzi pan do basenu, fajna, wysoka temperatura, a okazałoby się, że to jest woda kranowa podgrzana
w elektrowni,
nie podgrzana w elektrowni czy w dowolny inny sposób. Idziemy, chcemy korzystać.
No nieco bym czuł, no bym się czuł oszukany.
I dlatego I tak Najwyższa się, Izba tak Kontroli to się opomina. Jak borowina, to naturalna borowina, a nie plastry borowinowe czy pasta borowinowa, jeszcze tak naprawdę bez skontrolowanej jakości, bo to też wykazaliśmy
jak
w toku naszej kontroli.
Jak sól z morza martwego, to sól z morza martwego.
Dokładnie tak. Liczymy na to, że korzystamy z tych minerałów, które mają właściwości lecznicze i stąd po tej kontroli, a zakończyliśmy ją w ostatnich dniach, wczoraj ogłosiliśmy ten raport, twardo się upominamy, już mogę powiedzieć, że będziemy to sprawdzać, żeby uzdrowiska korzystały wyłącznie z naturalnych produktów leczniczych.
Efekty tej kontroli mogą być takie, że niektóre uzdrowiska stracą status uzdrowiska?
Panie doktorze, ja byłbym ostatnim, który by dopominał się, żeby uzdrowiska zamykać, szczególnie, że pamiętajmy, że żeby to uzdrowisko mogło być otwarte, to na miejscu tego uzdrowiska lub w bezpośrednim sąsiedztwie te wody lecznicze, gazy lecznicze czy ta borowina jest. Jeżeli z jakichś względów finansowych, organizacyjnych ktoś to oszczędza, próbuje zaoszczędzić na tych zabiegach, bo jeszcze wykazaliśmy w toku tej kontroli, że co dziesiąty pacjent nie ma wszystkich zaplanowanych zabiegów leczniczych, a co trzeci nie ma wszystkich badań, które są obowiązkowymi w ramach pobytu w uzdrowisku. Będziemy się o to upominać, będziemy to sprawdzać i jeżeli mimo naszych wniosków ktoś ich później nie zrealizuje, a my nie mówimy o jakichś luźnych wytycznych, absolutnie będziemy się o to dopominać. Uzdrowiska mają określonymi przepisami prawa, muszą spełniać określone wymogi.
To też są pewne profity takiego uzdrowiska,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, chociażby opłata miejscowa. Jak tam się przyjeżdża, to musimy ponieść opłaty na rzecz budżetu lokalnego.
Chciałbym jeszcze o matematykę zapytać, o tą kontrolę. I co wyszło, że nauczanie matematyki w szkołach polskich pozostawia wiele do życzenia i być może należałoby jednak wycofać matematykę z matury.
My powiedzieliśmy ostrożnie. Zastanowić się, czy dotychczasowy model jest prawidłowy. W Europie, na kilkadziesiąt krajów w Europie, mniej więcej 1/3 ma obowiązkowy egzamin z matematyki dla wszystkich uczniów, tak jak w Polsce. 1/3
ta matematyka wróciła na matury w Polsce,
tak,
prawda?
Jest.
Przez pewien czas jej nie
ale
było.
Ale dlatego, co się zmieniło w tych ostatnich kilkudziesięciu latach? 1/3 ma obowiązkowy państw egzamin z matematyki, tak jak jest w Polsce dla wszystkich uczniów. 1/3 dla uczniów, którzy chcą studiować i kształcić się dalej w naukach ścisłych. Czyli 1/3, a 1/3 w ogóle zlikwidowała ten egzamin. My nie mówimy, jak ma być, za to pokazujemy, że zmieniło się to już. Takie państwa, które są uznawane za najbardziej innowacyjne na świecie, z jednym z najlepszych systemów edukacyjnych, jak w Europie Finlandia, czy na świecie Singapur, odeszły od obowiązkowego egzaminu z matematyki.
I nic się takiego wielkiego nie stało, wręcz przeciwnie.
Dzieje się coś, co jest istotne. My źle nauczamy tej matematyki. Nasze badania pokazały, że w najbardziej miarodajnych badaniach, tak zwanym teście PISA, czyli teście umiejętności edukacyjnych, w tym teście matematycznym, w ostatnich 3 latach pogorszyła się znajomość matematyki, a nie polepszyła. My pokazaliśmy w toku tej kontroli, że ministerstwo nie czuwa w wystarczający sposób, jak jest matematyka uczona. Jeżeli są województwa w Polsce, gdzie nie ma ani jednego metodyka, który by od matematyki, który by doradzał nauczycielom matematyki, jak prowadzić zajęcia z matematyki w sposób, który będzie wzbudzał zainteresowania uczniów. Badania pokazują, że jak dzieci zaczynają edukację, prawie połowa z nich wykazuje uzdolnienia, chęci, zainteresowania matematyczne. Mija kilka lat, mamy jednego, dwóch, trzech
czyli
uczniów w klasie.
Czyli może rzeczywiście uczyć matematyki na tych wyższych poziomach, już tylko tych zainteresowanych tym przedmiotem.
Na pewno uczyć w sposób zróżnicowany. Mamy tych, którzy mają zdolności matematyczne i mamy tych, którzy są słabsi. Nie może być tak, że albo równamy wszystkich do tych najsłabszych, ci lepsi się nudzą, albo prowadzimy to w taki sposób, że tylko ci najlepsi to rozumieją. Patrzę na ten obszar z troską, bo sprawa edukacji jest wyjątkowo ważna dla Najwyższej Izby Kontroli i dzisiaj w studiu już zapowiadam, jeszcze przed czerwcowymi naborami do szkół średnich NIK ogłosi raport z przygotowania systemu edukacji do kumulacji roczników. Mieliśmy zlikwidowane gimnazjum, ale czy przygotowano szkoły średnie? Czy będą wchłonąć
w
stanie
raporcie?
Podwójny rocznik? Tak, to wszystko pokażemy, żeby rodzice, ale przede wszystkim uczniowie wiedzieli, czego się mogą spodziewać przy tegorocznej rekrutacji do szkół średnich. To będzie jeden z najważniejszych raportów z kontroli tegorocznych.
Ta kontrola trwa właśnie w tej chwili?
Ta kontrola teraz trwa, jesteśmy na etapie opracowywania jej wniosków i tak jak powiedziałem, jesteśmy zdeterminowani, żeby jeszcze przed naborami ogłosić jej efekty, po to, żeby zrobić co można w tej trudnej sytuacji kumulacji dwóch roczników, bo Najwyższa Izba Kontroli przez całe 100 lat jest od tego, żeby doradzać, podpowiadać, sugerować jak najlepsze rozwiązania, bo jeżeli instytucje publiczne są finansowane z pieniędzy nas wszystkich, podatników, to powinny działać jak najlepiej, a NIK jest od tego, żeby te dobre rozwiązania podpowiadać i żeby one były później wdrażane.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu.